Także powrócę do tego, co było w zeszłym tygodniu mówione. Pytanie, czy mamy być doskonali? Odpowiedź tak, mamy być doskonali i troszeczkę o tej doskonałości chciałbym dziś powiedzieć. A to dlatego, że chciałbym przeczytać Psalm 35. Bo ten psalm, lektura tego psalmu, przeczytanie tego psalmu nasunęło mi takie pytanie, do kogo mi bliżej? Jeśli jestem dobry, jeśli jestem doskonały, to do kogo mi bliżej? Do Dawida czy do Pana Jezusa? Psalm 35, modlitwa o pomoc przeciw niewdzięcznikom. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi. Walcz z tymi, którzy walczą ze mną. Chwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc. Dobądź włóczni i zagrodź drogę prześladowcom moim. Powiedz duszy mojej, jam zbawieniem Twoim. Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy nastają na życie moje. Niech cofną się i zawstydzą ci, którzy myślą o zgubie mojej. Niech będą jak plewa na wietrze i anioł pański niech ich rozproszy. Niech droga ich będzie ciemna i śliska i anioł pański niech ich ściga. Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje, bez przyczyny wykopali dla mnie dół. Niech spadnie na niego niespodzianie zguba, niech złowi się w sidła, które zastawiał, niech w nie wpadnie i zginie. Wtedy dusza moja będzie się weselić w Panu. Będzie radować się ze zbawienia Jego. Wszystkie kości moje powiedzą, Panie, któż jest Tobie równy? Ratujesz ubogiego przed silniejszym, a ubogiego i biednego przed łupiestcą Jego. Powstają złośliwi świadkowie, pytają mnie o to, czego nie wiem. Odpłacają mi złem za dobre, jestem opuszczony. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór. Umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat, jak opakujący matkę chyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się i zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy. Zbierają się potajemnie, szarpią mnie nieustannie. Jak obłudnicy wyśmiewają się, zgrzytają na mnie zębami swymi. Panie, jak długo na to patrzeć będziesz? Wyzwól duszę moją od tych, co ryczą. Ocal życie moje od tych lwów. Wysławiać Cię będę w wielkim zgromadzeniu wobec licznego ludu. Chwalić Cię będę. Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu. Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny. Nie mówią bowiem o pokoju, lecz przeciw spokojnym w kraju zmyślają fałszywe słowa. Rozwierają na mnie usta swoje, mówiąc ha, ha. Nasze oczy to widziały. Widziałeś to, Panie, nie milcz. Panie, nie oddalaj się ode mnie, ocknij i obudź się ku mojej obronie. Boże i Panie mój, by prowadzić sprawę moją. Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie Boże mój, niech się nie śmieją z mojego powodu. Niech nie mówią w sercu swoim, ach, oto czego pragnęliśmy. Niech nie mówią, pochłonęliśmy go. Niech się zarumienią ze wstydu wszyscy, którzy cieszą się z nieszczęścia mego. Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy wynoszą się nade mną. Niech radują się i weselą ci, którzy pragną uniewinnienia mojego. Niechaj mówią nieustannie, wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego. Wtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość Twoją. Przez cały dzień głosił chwałę Twoją. Blisko nam do Dawida, lubimy go. Myślę, że może poza gorliwością możemy znaleźć wiele podobieństw. Dawid jest taki nasz, taki ludzki, ze swoimi emocjami, ze swoją porywczością, ze swoją skargą. Jest nam bliski, ale gdybyśmy byli tacy jak Dawid, podobali się Bogu, za gorliwość naszą. To czy to jest wzór doskonałości? Myślę, że nie. Jestem pewien, że nie, dlatego że Jezus jest tym wzorem i naucza nas zupełnie czegoś innego niż tutaj w tym psalmie woła Dawid. Innego ducha jesteśmy, a jeśli nie jesteśmy, to wiedzmy, że mamy być ducha naszego Pana Zbawiciela. Ducha, który nic nie robi po to, aby uzyskać zapłatę, ale po to, by się podobać Bogu Ojcu. Tak mnie dotknęły te wersety od 12. Odpłacają mi złem za dobre. Jestem opuszczony. Lecz jak do oni byli chorzy, przywdziewałem wór. Umartwiałem się postem, a modlitwa moja wracała mi na usta. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat, jak opakujący matkę. Chyliłem się w żałobie. Lecz kiedy się potykam, oni się cieszą i zbierają przeciw mnie. Samo życie. Często właśnie tak jest, że gdy my robimy coś dobrego, ci, którym robimy dobrze, odpłacają nam złem. Ale nawet gdybyśmy czynili to nie z miłości do Boga, ale licząc na odwzajemnienie tej miłości braterskiej, to jeśli jej nie uzyskaliśmy, nie możemy być jak Dawid, który woła do Boga, aby ich ukarał za to, że są niewdzięcznikami. Myślę, że te fragmenty, środkowe wiersze tego psalmu, powinniśmy sobie wziąć do serca i zrobić taką wędrówkę po swoim sercu. Czy zdarzyło nam się kiedyś bojować o kogoś w jakiejś sprawie i być zasmuconym, być zagniewanym, że nie padło słowo dziękuję, że nie ma rewanżu? To nam pokazuje, że musimy wejrzeć głębiej w swoje serce i mieć inne intencje, kiedy o kogoś się modlimy. Kiedy modlimy się o biednych, kiedy modlimy się o chorych, kiedy modlimy się o nieprzyjaciół. To wcale nie musi sprawić, że staną się oni naszymi przyjaciółmi. To ma sprawić ta modlitwa nasza, że my mamy ich miłować. Bo to my mamy siebie zmieniać. Tego nas Bóg uczy, tego od nas oczekuje, że to my będziemy się zmieniać, a nie, że my będziemy kogoś zmieniać. Czy to przez rzeczy dobre, czy złe, czy przez modlitwę, czy przez karmienie, czy przez karcenie. Różne są metody wpływania na innych ludzi, ale tak naprawdę mamy się nauczyć miłować. Smutno jest, kiedy nie ma dobrej odpowiedzi. Zwłaszcza, kiedy modlitwa przyniesie skutek i zostanie wysłuchana. Chory wyzdrowieje, biedny już będzie miał zawsze na chleb, smutny już nie będzie miał powodu do smutku, będzie się radował, a ci, którzy się modlili, pozostają w cieniu, niechcani. Ale Bóg mówi, że takiego ducha jesteśmy. Bóg, Pan Jezus, uczy nas czegoś innego, o wiele dalej niż Dawid. I Pan Jezus ma być naszym wzorem doskonałości. On zawsze się, kiedy się modlił, to modlił się: przebacz im, Panie. I tego nas uczył, żebyśmy modlili się, przebacz im, Panie. Dawid jest inny trochę, dlatego go lubimy, bo wydaje się, że jeśli my jesteśmy tacy jak Dawid, porywczy, nieraz i mściwi, bo czy chcielibyśmy jakiegoś rewanżu na kimś, kto nam nie odpowiedział? Nie wszystkie rzeczy, które są w Biblii, są do naśladowania. One są po to, żeby pokazywać, jak może nie należy postępować. Dawid jest człowiekiem, który jest doskonały i ma wady. Dlatego powinniśmy Dawida naśladować, jeśli chcemy, by był dla nas wzorem, tylko w tym, w czym był gorliwy dla Pana. A nie w tym, w czym był słaby w ciele. Inni bohaterowie wiary, wymieniani na stronach Biblii, też mają swoje wady i zalety. Dlatego jedynym wzorem dla nas jest Jezus Chrystus, bo On jest doskonały. On, kiedy był na ziemi, był Synem Człowieczym, nie miał wad. Ale ponieważ był w ciele, więc mógł mieć te wady, ale modlił się i walczył o to, aby tych wad nie było. My gorliwie się modlimy, żeby nie było wad u ludzi, z którymi przyszło nam żyć, przebywać, spotykać się. A Pan Jezus uczy nas, abyśmy zmieniali siebie. Tak jak powiedział uczniom, którzy chcieli spuścić ogień na wioskę niegościnną, powiedział krótko: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Oni jeszcze byli ducha Dawidowego, ale my dziś jesteśmy ducha Chrystusowego i niech nam Bóg to pokazuje każdego dnia. Amen.
Chwała Panu Bogu. Mariusz powiedział po przeczytaniu tego psalmu Dawidowego, że bardzo podobny jesteśmy my do Dawida, czy Dawid do nas. Że wiele podobieństwa widzimy. I tam widać faktycznie wiele podobieństwa. I Dawid był takim wspaniałym mężem Bożym, sługą Starego Przymierza, Starego Testamentu. Ale bardzo też innym od Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus jest naszym wzorem. Nie mamy utożsamiać się z Dawidem, czy naśladować Dawida, a jednak Jezusa jest to wielka różnica. Prawdziwie Jezus był sługą nowego przymierza i to było inne. I to było mocno inne. Stąd ci, którzy byli zakorzenieni w tym starym, tym, co do tej pory było, trudno im było się przełamać, trudno im było zostawić to stare, przejść na nowe tory. Bo było to naprawdę całkiem inne. O niebo wyższe niż, no i niezrozumiałe dla ludzi, nieosiągalne. Tak, jeszcze dalej, jeszcze jakby bardziej odległe. Ale taką służbę zapoczątkował Jezus, takiej służby uczy nas. Daje wszystko potrzebne do tego, żebyśmy w tej służbie mogli poradzić. Mogli ją pełnić. Chcę dzisiaj czytać słowo, które jest skierowane do ludzi, do chrześcijan, którzy zaczęli duchem, a zamierzali kończyć ciałem. Dali się namówić Żydom, którzy chcieli ich im wpoić, czy chcieli ich jakby naznaczyć tym, czym sami żyli, w co głęboko wierzyli, i chcieli dodać do ich wiary w Jezusa Chrystusa uczynki zakonu, przepisy zakonu, ustawy zakonu. Nie wyobrażali sobie, że może być inaczej, że można inaczej Bogu służyć, nie przestrzegając tego, co przez wieki trwało, co było nadane przez Boga. I jeśli tak słuchaliście, o czym mówiłem, to powinniście wiedzieć, z jakiego listu chciałbym czytać. Kto to zaczął ciałem, duchem, a kończyć chciał ciałem? Galacjanie. I bardzo ciekawie apostoł Paweł pokazuje jedno i drugie. Trzeci rozdział listu do Galacjan. Cały ten trzeci rozdział jest w zasadzie o tym, ale żeby już nie czytać za wiele, dziesiąty wiersz mówi tak, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, może jeszcze tak, początek tego rozdziału, że o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Chcę się dowiedzieć od was jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy jesteście tak, aż tak nierozumni, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? I dalej właśnie przedstawia, jak się ma sprawa z zakonem teraz, w ich rzeczywistości. Bo dziesiąty wiersz, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Dlaczego pod przekleństwem? Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A nikt nie wytrwał, prawda? A nikt nie wytrwał. Nikt nie wytrwał. Wszyscy przestąpili zakon. I stąd mogli się tak czuć i mogli takimi być. Żyć pod przekleństwem. To znaczy nie, że Pan Bóg ich przeklinał, ale wisiała nad nimi ta klątwa jakby, to przekleństwo, kary. Jedenasty wiersz mówi, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przez Bogiem, nie dlatego, że zakon zły, bo zaraz będziemy czytać coś innego. To rzecz oczywista, że nikt nie zostaje, dlaczego nikt nie zostaje? 12 wiersz, żebyśmy już nie mieli pogmatwane całe. Zakon zaś nie jest z wiary. Zakon nie jest z wiary. Zakon po prostu się przyjęło i przestrzegało. Ale, dwukropek, kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Więc była szansa, była możliwość. Kto by wypełnił zakon, będzie żył. Zakon nie był z wiary, prawda? Bóg nie dał zakonu dla Żydów w wyniku ich wiary. Nie, po prostu Bóg zgromadził swój lud, ten naród wybrany, i powiedział, nadaję wam prawa, ustawy, których będziecie się trzymać i strzec. Bo za przestrzeganie jest to i to i to, błogosławieństwo i jakie tam, a za nieprzestrzeganie jest kara taka i taka. I nie trzeba było tutaj wiary. Natomiast my żyjemy przez wiarę. A że zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo napisane jest, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, czytaliśmy, są pod przekleństwem. I 13 wiersz teraz by trzeba było tak połączyć. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. A więc Pan Jezus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Od tej niemożliwości, od tego, co zakon ustanawiał i od tej kary, którą ustanawiał za nieprzestrzeganie. Od skutków złamania zakonu. Pan Jezus nas wykupił od tego przekleństwa, które wisiało, od tego takiego, powiem tak, taka mgła potępienia za to, że nie wypełnisz zakonu. I chociaż oni chcieli, przecież Dawid miał dobre serce, prawda? Miał dobrą wolę i nie tylko Dawid, ale akurat o nim możemy teraz pomyśleć, że był naprawdę według serca Bożego. A mimo tego nie mógł zasmakować tej wolności ducha, którą my mamy. Nie znał jej, biedak. Mariusz powiedział, może za wyjątkiem, że Dawid jest podobny, może za wyjątkiem gorliwości. Dawid był naprawdę gorliwy. Gorliwy. My może brakuje tej gorliwości. W innych rzeczach podobnie jesteśmy do Dawida, ale może w tym za mało. A on był, naprawdę był wyjątkowy pośród swojego pokolenia, pośród tej rzeszy ludzi Starego Testamentu. Był wyjątkowy, ale mimo to nie miał pokoju, nie miał wolności, którą my znamy. Ale Jezus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Już nie ciąży. Aby, 14 wiersz, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, to mówi teraz o sobie i o Żydach, o swoich rodakach, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Ducha Świętego Żydzi już nie otrzymali przez zakon, gdzie nie trzeba było wiary. Przykazania otrzymali bez wiary. Po prostu Bóg, jeszcze raz powiem, zgromadził ich i powiedział: ustanawiam przymierze. Ale Ducha Świętego nie dał im w ten sposób, że zebrał ich, Żydów, i mówił: a teraz wyleję na was Ducha. Bo nie na wszystkich Żydów, tak? I apostoł Paweł mówi, że my Żydzi, już nie przez zakon otrzymujemy Ducha Świętego, ale przez wiarę. Przez wiarę. I przez taką samą wiarę żywot wieczny, błogosławieństwo abrahamowe przechodzi i otrzymują poganie. Tu się nasze drogi pogan i Żydów schodzą. Bo do tej pory droga pogan była daleka od Boga. I nie było punktów zaczepnych, nie było punktów wspólnych z Bogiem, pogan. Żydzi mieli punkty wspólne, Żydzi mieli wiele z Bogiem, bo to był ich Bóg, oni byli Bożym narodem, oni mieli prawo, zakon i tak dalej, błogosławieństwo Boże, ochronę Bożą i tak dalej. Poganie nie mieli. Żydzi to dziedziczyli po prostu. Narodził się Żyd i dziedziczył wszystko, co przykazania, co zakon mówił. Dziedziczył, nie potrzeba było wiary. Dzisiaj, gdybyśmy to nasze dzieci dziedziczyłyby, gdyby tak było dalej, to nasze dzieci dziedziczyłyby Królestwo Boże. Urodziły się w rodzinie wierzącej, chodziły do zboru i mają dziedzictwo. Mają dziedzictwo, ale my wiemy, że tak nie jest dzisiaj, tak? One muszą też przez wiarę wziąć, tak? Nie to, że się urodziły, że w kościele są. Nie przez to otrzymują zbawienie, prawda? Ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez przyjęcie Go wiarą. Ale Żydzi nie musieli wierzyć. Oni otrzymywali te przywileje związane z tym, że Bóg był ich Bogiem, przymierze zawarł z nimi, zakon ustanowił. Oni to otrzymywali bez wiary, po prostu należało się, bo byli Żydami. Natomiast poganie nie mieli punktów wspólnych, nie mieli punktu zaczepienia, jeśli chodzi o Boga. I wiemy, że gdy chcieli temu Bogu służyć, temu, bo pomyśleli sobie, to jest ten prawdziwy, to musieli przyjąć żydostwo, tak? Tak zwany prozelityzm, tak? Bo inaczej nie mogli wejść do świątyni nawet. Nie mieliśmy wspólnych punktów. A teraz się spotykamy. A teraz się spotykamy. Z jednej strony Żydzi, aby otrzymać Ducha Świętego, muszą go otrzymać już przez wiarę, a poganie przez taką samą wiarę mogą otrzymać błogosławieństwo Abrahama, ojca Żydów. Ha, ojca Żydów, no. Tak Żydzi przynajmniej myśleli, to jest tylko nasz ojciec. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. My zaś, ja dopiszę Żydzi, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. To była też obietnica Boża dla Żydów, ale już nie. Nie mogło to się stać bez wiary. Wchodziła nowa era. Wchodziła nowa era wiary, zbawienia z wiary, a nie z uczynków. I teraz bardzo ciekawe słowa, bardzo rzadko czytane, ale dlatego chyba jest tak, postanowiłem przeczytać. 15 wiersz. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Z między nas ludzi. Przykład dam o tak, jak to jest wśród nas, wśród ludzi. Nawet u prawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka, pierwszego, lepszego, zwykłego człowieka, jeśli jest uprawomocniony testament, nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje, prawda? Rozumiemy to? Mówi, człowiek w świecie, obojętnie jaki, jeśli ustanowił testament i już go nie ma, to nikt nie dodaje do tego testamentu, ani nie ujmuje. No bo to było zafałszowanie, tak? Testament ustanowił ten człowiek i on taki ma być. I po tym przykładzie, po tym takim jakby skierowaniu oczu na ten problem, mówi Paweł dalej tak, w 16 wierszu. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom, jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu. I to zostawmy to na razie. Wiecie, ja czytałem, tu jest pełno odnośników do historii Adama, Abrahama, jak Pan Bóg mu mówi obietnicę. I w tym naszym tłumaczeniu warszawskim jest napisane i potomstwu twemu. Będę błogosławił potomstwie twoim. I to dla nas, ja przynajmniej tak to odbierałem, potem to wielu. Potomstwu to wielu. A tutaj jest napisane, Paweł mówi, znawca zakonu, a więc to musi być niewłaściwe przetłumaczenie czy ujęcie. Niewłaściwe słowo, bo Paweł, znawca zakonu, mówi, tam pisze tak, że nie wielu, ale potomkowi twojemu, jednemu. Będą błogosławić w twoim potomku. Wziąłem Biblię Gdańską i tam pisze, niż nie jest używane potomstwu twemu, tylko nasieniu twemu. I to mogło być rozumiane jako pojedyncza, bardziej przybliżone jako jakaś jedna osoba, ktoś kiedyś w przyszłości jeden. Natomiast na pewno należy to rozumieć tak i w zapisach, powiem, hebrajskich musiało to być tak, gdyż Paweł Żyd z Żydów i to uczony w piśmie mówi, jest tam napisane tak, niewielu, a jednemu. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. Czyli tak jakby Bóg mówiąc do Abrahama i w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody, mówi i przyjdzie ktoś, potomek twój, w którym będą błogosławione wszystkie narody. Przyjdzie potomek, a tym potomkiem, Paweł mówi, jest Jezus, bo jest potomkiem Abrahama. I piękny 17 wiersz właśnie, taki bardzo dziwny. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego. Testamentu chodzi o obietnicę daną Abrahamowi. Co było najpierw? Abraham czy zakon? He? Abraham. Później był Mojżesz i zakon. Prawda, pewno, że tak. I to jest teraz, czytamy. Testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany, o i to jest ciekawe, 430 lat później. Tak, żeby obietnica była unicestwiona. Nie mogę, że zakon, może źle, że tak, trzeba by testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Tego testamentu, który Bóg spisał z Abrahamem, nie unieważnia zakon. Ona jest pierwsza, ona jest przed tym. Wiecie, tu Galacjanie byli atakowani przez Żydów, że muszą zakon. Nie, nie byli. Żydzi się nie odnosili do obietnicy Abrahama. Żydzi się odnosili do zakonu, oni w tym żyli. I oni chcieli to, co nastąpiło później, pięć wieków później, czy cztery wieki później, oni chcieli, oni o tym, na tym się opierali i w ogóle swoją wiarę na tym opierali. Powinni zacząć budować swoją wiarę i relację z Bogiem na podstawie pierwszej obietnicy, pierwszego przymierza z Abrahamem. Ono jest ważniejsze. Zakon nie zmienia, nie może zmienić tamtej. A w tamtej obietnicy było, co było? Że będą błogosławione wszystkie narody, więc Żydzi, Galacjanie też. A Żydzi przychodzili do nich i mówią, no Galacjanie, nawróciliście się, ale obrzeszcie się teraz, bo zakon nakazuje tak. I inne rzeczy jeszcze czyńcie, tak? Bo zakon nakazuje tak. Bo inaczej nie będziecie mieli zbawienia. Bo inaczej jest to nieważne. Paweł mówi, zakon został dany później po to tylko, żeby nie unicestwić obietnicy, którą Bóg zawarł z Abrahamem. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. A więc dziedzictwo wieczne, którym też poganie mają dział, nie wywodzi się z zakonu, który został nadany 430 lat później. Dziedzictwo nasze i wszystkich ludzi, wszystkich narodów w Chrystusie wywodzi się z obietnicy, którą Bóg zawarł z Abrahamem. Dziedzictwo wywodzi się nie z zakonu, bo jeśli z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie, tym dziedzictwem Abrahama przez obietnicę, a nie przez uczynki zakonu. Abrahamowi obdarzył go tym błogosławieństwem, obdarzył go tą obietnicą, tym przymierzem, nie przez uczynki zakonu. Natomiast Żydzi uzależniali, żeby to się zrealizowało, żeby to było prawo, musisz spełniać uczynki zakonu. I z tym bije się tutaj, powiem, i z tym problemem mieli do czynienia Galacjanie i dlatego Paweł tak pisze. Kochani, i my już nie znamy tych problemów, my nie znamy w ogóle takiego problemu, tych dylematów, bo to jest daleko, w ogóle daleko, daleko. 2000 lat nie było Izraela jako narodu. Wszyscy pozapominali o tym i nie mieliśmy do czynienia z tym. Natomiast pierwsi chrześcijanie mieli do czynienia, jeszcze Żydzi byli. Jeszcze nie byli w rozproszeniu. Jeszcze byli mocni, jeszcze była świątynia, jeszcze były ofiary i tak dalej. Wszystko było. I były to mocne ataki na ich wolność. Na ich wolność. To oni uwierzyli, tak jak głosiła Ewangelia, tak jak głosili apostołowie, a później przychodzili Żydzi, którzy chcieli ich związać z zakonem, powiedzieć, dołożyć zakon, bo mówili bez tego to w ogóle nie ma sensu i to jest nieprawdą i nie odziedziczy się nic. I to było bardzo silne. I Paweł broni tej wolności, która jest w Jezusie i jest przez wiarę. Jest przez wiarę. Kochani, okazuje się, że ludzie, nawet pobożni ludzie, już nie mówię o świecie, ale nawet chrześcijanie, łatwiej by sobie może radzili, czy chcieliby radzić przez przepisy zakonu, niż przez wiarę. Jakby trudniej było. Żydzi nie mogli się przestawić na przyjęcie zbawienia przez wiarę. Nie mogli się przestawić. Natomiast cały czas zastawiali się uczynkami zakonu. My mamy zakon. My, chociaż w tym zakonie byli niewierni. I to jest takie, dla nich to było takie trudne do przyjęcia. Przestawienie się z opieraniu nadziei swojej nie na uczynkach zakonu i na zakonie, a na wierze w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I powiem, te takie ślady tej mentalności są i dzisiaj. Zobaczcie, że dzisiejsi, współcześni nawet chrześcijanie o wiele łatwiej radzą sobie z rzeczami, które wynikają jakby z zakonu, z dziesięciny. Są tacy, którzy dają obficie i jeszcze więcej dają. Coś zrobić dla Pana, w służbę się zaangażować, w ewangelizacyjną, jechać na misję, zacząć tam, nie wiem, budować przedszkole. Angażują się w to. Nie ma takiego problemu. Chętniej by usłyszeli, Pan Bóg chce, żebyś zrobił to i to i to. Daliby to. Niż udać się w tą stronę, żeby z wiary w Chrystusa. Żeby naśladować Jezusa wiarą. Żeby patrzeć wiarą w to, co Jezus Chrystus, jak On żył i co robił i tak iść. Trudno ludziom ofiarować siebie samych. To jest może taki jeden z takich bardzo wyraźnych. Możesz ofiarować pieniądze, możesz ofiarować czas, możesz zaangażować się w działania, powiem, no, kościelne, zborowe, misyjne. Możesz się zaangażować. I to łatwo zrobisz. Natomiast z wiary jest na przykład ofiarowanie samego siebie. To jest przez wiarę, bo przecież to nie jest ofiarowanie jak fizycznie, prawda? I wiecie, że trudno jest człowiekowi ofiarować samego siebie, zdać życie swoje w ofierze. Trudno jest. O wiele łatwiej dać dziesięcinę, o wiele łatwiej dać czyn społeczny dla Boga, niż dać życie swoje. Ale zakon uczynków już został zniesiony. A przyszedł zakon, który jest z wiary. A wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Ze słuchania, ze zwiastowania Ewangelii. I ponieważ tylko życie z wiary umożliwia życie na takim poziomie, jakim Jezus Chrystus przyniósł. Jak już wspomniałem na początku, że Dawid, chociaż bardzo gorliwy jako wśród tych swoich współbratymców na podstawie zakonu, on był bardzo gorliwy, wyróżniający się, ale Jezus przerasta go o prawie nieskończoność. A my mamy naśladować nie Dawida, tylko Jezusa. My mamy być sługami nowego przymierza, a nie starego przymierza. I żeby być sługą nowego przymierza, no gdyby to było możliwe z uczynków zakonu, to już by było naprawdę. Tak jak w starym przymierzu nikt nie mógł tego dopełnić, tak w tym nowym, to już by było w ogóle dramat. Jest to możliwe tylko na życiu z wiary. Na braniu i otrzymywaniu i zwyciężaniu poprzez wiarę. Poprzez wiarę, którą Bóg daje w serce nasze. Którą wzbudza Słowo Boże żywe, którą wzbudza Duch Święty w naszym życiu. Możliwe jest życie według nowego przymierza i być sługą według nowego przymierza, sługą nowego przymierza. Powiem tak jeszcze raz, my nie mieliśmy może takich problemów z zakonem, bo nigdy z nim do czynienia nie mieliśmy, ani nie słyszeliśmy prawie, że. Ale my mamy od początku do czynienia z wiarą i prawda jest taka, że o wiele łatwiej być pobożnym, religijnym człowiekiem, niż stać się dzieckiem Bożym z wiary, kiedy zaczyna przychodzić wiara. Więc ja powiem tak, z Filipem trochę teraz piszę, fajnie mi napisał ostatni, on teraz jest w mocnym poszukiwaniu Boga. I jako dziecko tu w zborze, jak go odbieraliście, był bardzo grzeczny. Nigdy nikomu nie sprawił jakiejś zawodu, nam, chociaż my żeśmy go mało znali, ale nawet rodzicom swoim. Był naprawdę takim bardzo fajnym dzieckiem. Nigdy tam nie mieli z nim problemów jakichś, żeby coś mu zaczęło. I on był dobrym. Teraz, kiedy szuka Boga, napisał mi teraz tak, że myślałem, że jestem dobry. Miałem takie zdanie o sobie, że jestem dobry, bo miał podstawy do tego, żeby być. Z zakonu był dobry. Na podstawie uczynków był dobry. Był grzesznym dzieckiem, nie przeklinał, z kolegami się nie włóczył, ze światem nie trzymał. Wszystkie inne rzeczy był dobry. A teraz, gdy szuka Boga, mówi, zaczyna dostrzegać na przykład ze złością. Myślał, że sobie daje z tym spokojnie radę. A teraz zaczyna dostrzegać i widzieć, że jest to sprawa nie jego wychowania, nie jego uczynków, ale jest to sprawa, która tam gdzieś głęboko w sercu mieszka. Zaczyna odnajdywać tą wadę. Przedtem nie widział wady. Widział raczej plus. I miał podstawę, żeby widzieć plus. Łatwiej się żyje, powiem, czy prościej, niżej, no niższy poziom. Według zakonu jest absolutnie niższy poziom niż według ducha. I on tak patrząc na siebie według zakonu mówił, jestem dobry. A teraz, kiedy zaczyna szukać Boga, zaczyna dostrzegać, że ta sprawa cierpliwości czy złości to jest sprawa, która gdzieś głęboko jest w jego sercu. I, kochani, zakon by mu tego nie pokazał. Rozumiecie? Spoleganie na swoich uczynkach by mu tego nie pokazało. Spoleganie na swoich uczynkach do tej pory pokazywało go mu, że jest w porządku, jest dobry. I dla wszystkich nas był dobry. I jest dobry. Ale kiedy człowiek przychodzi do Boga, kiedy zaczyna działać Duch Święty, nagle zaczyna, to co było dobre, widzi, że to jest problem. Mało tego, nie jest to problem taki, że można go zamknąć usta i spokój. I dobra, dać sobie radę. Ale że to jest problem, który w sercu mieszka. O, a więc czego trzeba? Oczyszczenia serca. I tego zakon nigdy nie pokazywał. Natomiast zakon łaski, ten służba ducha, pokazuje to. Pokazuje to. I wiecie co? I gdyby nie było służby ducha, nowego przymierza, to powiem, taki jak Filip i wielu innych może, byliby super. Tak jak w Starym Zakonie było wiele super. Ale mimo to Bóg miał niedosyt. Rozumiemy teraz, jaka jest różnica między stworzeniem nowym w Chrystusie, a według zakonu. Dlatego Pan Bóg tak myślał i tak przemyślał i tak, powiem, zaplanował. Stworzę sobie prawy lud. Prawy lud. Prawy w sercu, prawy wewnątrz, tam w środku. Bo tego brakowało. Tego oczyszczenia braku. Tego ofiary te starodestamentowe nie mogły uczynić. A zobaczcie, on jeszcze nie poznał, on jeszcze się nie spotkał z Panem, on jeszcze nie stał się dzieckiem Bożym, Filip, a już widzi swoją biedę. I widzi, że Bóg musi, on widzi, że musi spolegać na Bogu, on widzi, że Bóg musi rozstrzygnąć jego problem. Że Bóg musi to rozwiązać. I chwała Bogu, Bóg to rozwiąże. Chwała Bogu. Krew Jezusa Chrystusa sięga głębiej niż tylko grzech popełniony, niż tylko niecierpliwość czy złość, powiem, Filipa czy kogokolwiek z nas. Krew Jezusa sięga daleko i oczyszcza daleko głębiej, aż do serca zaciera. Dlatego potrzebna jest tutaj praca Ducha Świętego, a nie, a nie, żeśmy to ostatnio czytałem, a nie tablic kamiennych, tak? Bo litera zabija, a duch ożywia. Cudowne, to jest taki, powiem, misterny plan Boży, piękny plan Boży i chwała Bogu, że my możemy go doświadczać. A powiem tak, jeśli ktoś nie ma tej wolności, jeśli może, nie wiem, ja coś tu mówię, a ktoś nie rozumie tego, to musisz po prostu przyjść do Pana Jezusa Chrystusa, ukorzyć się przed Nim i powiedzieć: Panie, otwórz moje oczy i wprowadź mnie do tej wolności, którą przyniosłeś, bo to Jezus przyniósł tą wolność. Nie każe nam zdobyć wolność. Nie przyszedł ogłosić nam: jesteś niewolnikiem grzechu, wyzwól się. To by było niemożliwe i nikt by się nie wyzwolił. Jezus przyniósł wolność, prawdziwą wolność i mówi: chodź do mnie, pójdźcie do mnie spracowani, obciążeni, związani, spętani słabością, grzechem, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpocznienie, ja was uwolnię. Chwała Panu Jezusowi. Trwajmy w tej wolności, aż Pan przyjdzie. Pójdziemy do jeszcze piękniejszej wolności, zupełnej. Amen.